Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto Słowo Boże.
W liście do Efezjan, jak wczoraj czytając całość, o przeczytanie całości prosiłem, zauważyliście, że aż 3 razy święty Paweł przypomina o tym, że jest w więzieniu rzymskim, oczywiście. W więzieniu wreszcie ma spokój, może odpocząć od strasznej charówki. I w więzieniu pisze najwspanialsze listy, najgłębsze, bo ma czas, cały czas się modli, ma światła, ma przemyślenia. No i tym listem jest także list do Efezjan, którego fragmenty jeszcze będziemy czytać. Żeby go zrozumieć, trzeba pamiętać, że święty Paweł siedzi w więzieniu, ale święty Paweł jest obywatelem rzymskim, ma pewien typ nietykalności, ma ostatecznie prawo do odwoływania się do Cezara, że ma rację, co w pewnym momencie uczyni. Więc ma pewne przywileje, bardzo dla siebie cenne jako apostoła wędrującego po Imperium Rzymskim. Nie tylko święty Paweł, ale wszyscy poganie są pod urokiem panowania Rzymu. Dlaczego? Dlatego, że istnieje tak zwana Pax Romana. Rzymianie, podbijając narody pogańskie, ościenne, jednocześnie wprowadzali pokój, umiarkowane podatki, praworządność. Bo dotąd to był wielki chaos, miejscowi ludzie ambitni, chciwi, przejmowali siłą, przemocą władzę, byli takimi satrapami, miejscowymi władcami. Jeszcze ich dzisiaj widzimy w różnych narodach. Jeżeli się dorwą do władzy, to już legalnie rządzą do końca życia. Legalnie, według prawa. Więc są ludzie, i wtedy żyli ludzie, którzy kochali władzę, kochali rządzić. I jak się dorwał do rządu, to oczywiście potrzebował pieniędzy, bo pieniądze dawały mu siły najemne. Na tym wszystkim cierpieli poddani. Byli udręczeni ustawicznymi wojnami, zamętem, walką o władzę, wyzyskiem. I dlatego odpoczęli wtedy, kiedy Rzymianie przyjmowali władzę. Zaczęli odpoczywać, ba, stosunkowo szybko dochodzili do dobrobytu. Święty Paweł w więzieniu jest tego świadom. i że jest podziw i wdzięczność dla Rzymian, dlatego też chętnie wprowadzali kult boski Cezarów, który się narodził wśród pogan, jako wyraz wdzięczności. Święty Paweł w więzieniu uświadomił sobie, że trzeba napisać, że w stosunku do Cezarów rzymskich to Chrystus Pan zmartwychwstały jest nieskończenie wielkim, większym dobroczyńcą, bo daje nie tylko pokój zewnętrzny, chce doprowadzić świat do pokoju zewnętrznego, ale Chrystus zmartwychwstały chce dać pokój wewnętrzny w człowieku, który przeżywa różne rzeczy, tam chce się obecnić przez swego ducha, przez piękno krzyża i rodzić inny, o wiele głębszy pokój. Cały czas w tym liście jest konfrontacja Cezarów panujących z Chrystusem zmartwychwstałym. Cezarowie rzymscy nie mogą dać takiego pokoju, takich dóbr, jakie może dać Chrystus zmartwychwstały. W jakim sensie Cezarowie rzymscy panujący w Rzymie tworzą, są głową Imperium Rzymskiego, a całe Imperium to jest jakby ich ciało pod ich władzą. Stąd pomysł świętego Pawła Apostoła, żeby powiedzieć, ale jak uwierzycie w Jezusa Chrystusa, którego ja głoszę, którego wam przenoszę, On jest głową, ale już w Bogu siedzi po prawicy Ojca. Niech da wam światłe oczy do waszego serca, tak abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, czym przemożny ogrom Jego mocy względem wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdyż wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem. Tam Go już nikt nie dosięgnie. Panujący w Rzymie będą się zmieniać i te zmiany bywały bolesne. Ale my, wierzący w Boga prawdziwego, mamy już kogoś, kto dokonał podboju. I to podbił potęgi ciemności. Świat demonów ogarnął swoim panowaniem. Jako zmartwychwstały może być nie tylko w niebie, ale też i w moim wnętrzu. Jako Pan. Czyniąc ze mnie swoje ciało, żeby zrozumieć to porównanie głowa Chrystus zmartwychwstały i Jego ciało, to przypomnijmy sobie końcówkę Ewangelii Mateusza, sąd ostateczny, gdzie sam Jezus mówi, kto was miłuje, mnie miłuje. Kto was lekceważy, mnie lekceważy. Coście drugiemu uczynili, toście mnie uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Czyli Chrystus wyraźnie mówi, każda istota ludzka jest moim ciałem z powodu mojej miłości do niej. My mówimy ciało mistyczne Jezusa. Zawsze miałem pokusę zmienić to słowo i powiedzieć ciało miłości Chrystusowej, miłości zbawczej. Że ta miłość krzyża, dzięki zmartwychwstaniu, która się utożsamiła i z człowiekiem wierzącym i niewierzącym. W niewierzącym, w grzeszniku jeszcze jest Chrystus jakoś tam ukrzyżowany, a w tych, których Jezus już zbawił, którzy mu oddali swoje życie, Jezus już jest uwielbiony też. Coście drugiemu uczynili, tegoście uczynili mnie i tak dalej. Czyli jest rodzina ludzka jest ciałem Chrystusa, a szczególnie tym ciałem Chrystusa powinni być chrześcijanie w sposób szczególny. Rzymianie, którymi się zachwycacie, mają Cezarów, ale my mamy Chrystusa zmartwychwstałego. Jednocześnie w niebie, w naszym wnętrzu Pana. I to nad światem, nad którym nie mają władzy Cezarowie rzymscy. I dalej będzie mówił o tym, że tak jak w Imperium Rzymskim, dzięki legionom rzymskim panuje pokój, jedność, tak Chrystus zmartwychwstały przychodzi, czyniąc nas dziećmi Bożymi, chce znieść wszystkie bariery. I będzie dalej Chrystus. Święty Paweł przypominał, że Chrystus pragnie naszej jedności. Ale o tym będzie poniedziałek.
Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod Jego stopy. Alleluja, alleluja, alleluja. Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i Wy także świadczyć będziecie.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, który w drodze do Jerozolimy mówił swoim uczniom: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych, a kto mnie wyprze się wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy mówić. Oto słowo Pańskie. Dla Jezusa, jako Syna Bożego, wszystko jest teraz. Dla tych, którzy mają Boże poznanie w niebie, wszystko jest teraz. To, co było, to, co jest i to, co będzie. Jezus, widząc, co się będzie działo, gdy dotrze do Jerozolimy, gdy zmartwychwstanie, że udręki, Jego udręki, przejdą na Jego wyznawców. Jezusa szatan nie będzie już mógł dotknąć, bo będzie zmartwychwstały, przebłyskwiony i cały jego podstępny gniew będzie wylewał na wyznawców, na jego wyznawców, na gminy chrześcijańskie. Jak wiemy, że przez trzy wieki na obu poprzez Żydów rozsianych w Imperium Rzymskim, gminy chrześcijańskie raz po raz doświadczały wielkich pogromów. Nazywane to było pogromami. Po prostu oczarniali, złe wieści rozgłaszali o chrześcijanach, zwłaszcza wtedy, kiedy były jakieś kataklizmy, nieszczęścia. To wtedy Żydzi mówili: a widzicie, dlaczego to się dzieje? Bo mamy wśród siebie pogan. Chrześcijanie nie czczą waszych bogów i wasi bogowie się czczą na was. Trzeba wyrugować chrześcijan, bo to są ateiści. Ateiści, bo nie wierzą w naszych bogów, w których wy wierzycie. No i organizowali pogromy, napady na domy chrześcijan, które doskonale znali w tych miejscowościach, samosądy, czy też do władz rzymskich, ponieważ chrześcijaństwo była to religio illicita, religia niedozwolona, kult niedozwolony przez senat rzymski, niebezpieczny dla imperium. A dlaczego niebezpieczny? Ponieważ gdzie chrześcijanie zaczęli żyć Chrystusem, zanikało niewolnictwo. A niewolnictwo było główną siłą napędową w Imperium Rzymskim. Rzymianin nie pracował. Pracowali jego niewolnicy. Jak omawialiśmy w Apokalipsie list do Smyrny, to tam, ponieważ tam jest mowa o pogromach w Smyrnie, na chrześcijanach, omawialiśmy wszystkie zarzuty, jakie były stawiane, jakie Żydzi stawiali, między innymi, ponieważ koniec świata był zapowiadany jako ogień, który spadnie na tak. Widzieli? To są podpalacze świata i tak dalej. No, po prostu Żydzi mścili się i chcieli zniszczyć chrześcijan, wyznawców Chrystusa. Dlatego Jezus mówi, to się przyzna do mnie. Ma na myśli czasy trudne, bolesne, niebezpieczne, gdzie wiara w Chrystusa dużo kosztowała, nieraz śmierć całej rodziny, utrata majątku, czy też niewolnictwo. I Jezus mówi, a ja idę do Jerozolimy, by się przyznać do każdego z was przed Ojcem Niebieskim. Krzyżu i zmartwychwstaniu, krzyżu najpierw. Ojcze, ja ich umiłowałem do końca. Ja się z nimi utożsamiłem. Skoro Jezus jako baranek Boży się utożsamił, no to przecież Bóg Ojciec swojej sprawiedliwości nie będzie wymierzał przeciwko swemu synowi. Ba, Bóg Ojciec, skoro w sercu tego, w którym, przez którego, dla którego wszystko zostało stworzone, zło już stało się dobrem, w związku z tym Bóg Ojciec daje Jezusowi jako człowiekowi, jako barankowi Bożemu przebóstwienie, podnosi go do nieskończonej Bożej potęgi i mówi, ty mnie najlepiej reprezentujesz na ziemi, że jestem miłością, jestem miłosierdziem w stosunku do wszystkich moich dzieci, które są duchowo martwe, okaleczone przez świat demonów. Innego Boga nie ma. Zmartwychwstanie mówi. Innego Boga. Daję zmartwychwstanie Chrystusowi jako człowiekowi, nam mówi, innego Boga nie ma. Jest tylko taki Bóg, który się objawia w krzyżu. Dlatego pomijanie krzyża jest jednocześnie już odkładanie pod pojęcie Boga Ojca innych treści, z którymi Bóg się nie identyfikuje. Ja się przyznam do was, Ojciec się przyzna do mnie z zmartwychwstaniu, a wy, prześladowani, musicie się przyznać, że już macie życie prawdziwe, życie wieczne w sobie. I drugi problem, dość dziwny. Każdemu, kto mówi, jakie słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Jak to rozumieć? Otóż Jezus chce powiedzieć, że wielu ludzi i Żydów, dzisiaj Mahometanie to atakują chrześcijan za to, że powiedzieć, że po pierwsze, Bóg jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego, Trójcą Świętą. To jest pierwsze bluźnierstwo. Ale że Bóg stał się człowiekiem, to jest szczyt bluźnierstwa. To jest szczyt bluźnierstwa. Czyli miłość Boża która zeszła do ludzi, zaistniała w krzyżu, na nich to jest nieskończone bluźnierstwo. Oczywiście jest to interpretacja szatańska. To, że Bóg stał się człowiekiem, synem człowieczym, czyli człowiekiem, to będzie przebaczane. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś tak niezwykłego, żeby Bóg utożsamił się z człowiekiem, i to każdym człowiekiem, poprzez swoją miłość miłosierną stał się barankiem Bożym. To naprawdę przekracza wszelkie pojęcie. Temu się nie dziwię, bo istotnie tak wygląda ta realnie miłość zazdrosna Boga Ojca, pierwszego przykazania z pierwszej tablicy. Ale jeżeli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, to znaczy, że w Jezusie jako człowieku, Synu Człowieczym, działa Duch Święty, czyni cuda, uzdrawia. Jeżeli to ktoś nazywa działaniem szatańskim, to to jest bezpośrednio oczywiste. To już jest zła wola. I to nie będzie przebaczone tak długo, dopóki nie będzie odwołane. To, że Bóg stał się człowiekiem, utożsamił się z człowiekiem Jezusem z Nazaretu, później z każdym z nas, to nie jest bezpośrednio oczywiste. Ale że Jezus czyni cuda mocą Bożą, a nie mocą szatana, to jest bezpośrednio oczywiste. I dlatego też, dopóki nie będzie to ten pogląd zmieniony, nie ma przebaczenia. Tak, szatan boi się Boga obecnego w historii. Tak, szatan boi się dzieła Syna Człowieczego, że Syn Boży stał się człowiekiem i stanął po stronie człowieka. Tak się boi. Dlatego sięga po takie argumenty. W związku z tym to się nie zaprze przed ludźmi. Można by dodać, że możemy przyjąć na takim poziomie dzieło Jezusa Chrystusa, na poziomie tak karykaturalnym, że w gruncie rzeczy my, nie dając Chrystusowi do końca swego człowieczeństwa, zapieramy się go. Że nasze życie chrześcijańskie może być na poziomie nieprzyznawania się do Jezusa całą naszą istotą. Dlatego jak kiedyś czytałem autobiografię Gandhiego, który studia prawnicze kończy w Anglii, mówi, spotykałem organizacje chrześcijańskie, spotykałem kościoły chrześcijańskie, przedszkole i tak dalej, tylko nigdzie nie spotkałem chrześcijan, którzy mieliby w sobie Chrystusa. Dlatego on nie przyjął chrzest, wierząc w Jezusa Chrystusa, żyjąc duchem Jezusa Chrystusa, kazania na górze. My się przyznajemy do Jezusa Chrystusa w sposób pozorny. Tak jak w czasach Solidarności znany był ten fakt ze Śląska, kiedy pobożni Ślązacy w jakimś tam swojej fabryce powiedzieli swemu dyrektorowi, oczywiście, który do partii należał, my chcemy w centrum, w centralnym punkcie naszej fabryki postawić krzyż. A on był sprytny, mówi, dobrze, ja stracę stanowisko, ale proszę bardzo, możecie postawić krzyż. Tylko pamiętajcie, że krzyż to jest świętość. Krzyż to jest świętość. Odtąd przestajecie pić, odtąd pracujecie uczciwie, żonnie zdradzacie, przestajecie kląć, musicie być święci, bo święty krzyż stanął między nami. Za nie mówili, a on się zorientował, zrobił dobre wrażenie, mówi, a teraz idźcie i zastanówcie się, jutro mi powiecie, przyjdziecie tu i powiecie, chcemy jednak krzyż w centrum naszego zakładu. Ja wiem, że ja stracę stanowisko. Krzyż będzie, ale wy macie by się zmienić. Zrezygnowali. Przyznali się do Chrystusa. Przyznali, my tu na złość z partii postawienie krzyża, a nie z miłości do Jezusa. Więc jest dużo i w Starym Testamencie przyznawania się do Jahwe, bez Jahwe w sercu. I dzisiaj też jest dużo przyznawania się w uroczystościach kościelnych do Jezusa Chrystusa, bez Chrystusa w swoim wnętrzu. A właśnie chodzi o to, żeby przyznać się do Jezusa Chrystusa najpierw sobie, bez pustej zewnętrznej ostentacji. I to jest treść drugiego przykazania z pierwszej tablicy Dekalogu. Nie będziesz czcił imienia Pana Boga nadaremno. Nie będziesz ze mnie komedii robił z mego krzyża. Ja tam imię Ojca wpisałem. I w Chrzcie Świętym imię Ojca wpisałem w wasze wnętrze, na waszych duszach, w waszych sumieniach. Na błazeństwa Pan Bóg nie pozwoli.